Witamy Państwa. 8.30 to jest rozmowa pod krawatem. Przypominam, że do pierwszej tury wyborów, czyli do 21 października, w każdy piątek w rozmowach pod krawatem gościmy tak zwane jedynki do Sejmiku Zachodniopomorskiego z okręgu Szczecin-Police. Dziś porozmawiam z kandydatem Sojuszu Lewicy Demokratycznej do Sejmiku, Dariuszem Wieczorkiem, którego serdecznie witam.
Przypominam, dzień dobry, witam pana przewodniczący, redaktora, witam państwa.
Przewodniczący Klubu Radnych w Sejmiku oraz...
Klubu Radnych SLD.
Tak jest, oraz przewodniczący partii w regionie, ale z większymi ambicjami, zaraz się o tym przekonamy.
To nie wiem. No nie, okej, jestem otwarty. Wiem, że łatwo nie będzie, także.
Panie przewodniczący, czy SLD wraca? Czy pan jest pewien, że wynik, który osiągniecie, będzie sukcesem?
Mam nadzieję, że tak będzie, aczkolwiek do tych wyborów podchodzimy z wielką pokorą, ciężko pracujemy, no bo jesteśmy partią po przejściach. I co do tego nie ma żadnych wątpliwości.
Chyba jeszcze chcę... w przejściu.
Nie, nie, po przejściach wyciągnęliśmy na szczęście wnioski z tego wszystkiego, co było wcześniej. Ja przypomnę.
Czyli
tylko,
co,
że jeszcze...
pogłoski o śmierci Sojuszu są mocno przesadzone?
No więc właśnie o tym chciałem powiedzieć, bo pamiętam w tym studio pan redaktor 2 lata temu jeszcze tutaj podśmiewywał się, no jak tam partia 2%, o czym wy tutaj mówicie.
No ale tak, to, w mieście no, partia w rozsypce, dzisiaj, ale no, panie przewodniczący, no w mieście
ale w jakiej rozsypce?
No radnych, klubu radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Radzie Miasta nie ma. Czy się mylę?
Nie, nie, nie. Ale dwójka panie... jest. Dwójka no, jest. Nie ma klubu.
Trudno dostrzec.
Natomiast, no klubu nie wiem, nie czy tak. No, klubu
klub
nie ma.
W Sejmiku sklecił pan na kolanie z byłych działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Ale nic nie sklecałem, dlatego że SLD w przeciwieństwie do innych partii jest ugrupowaniem, w którym nie trzeba nic sklecać. To jest ugrupowanie, gdzie są ludzie, którzy myślą podobnie ideowi. W związku z
dobrze,
czym,
co SLD ma do zaproponowania w takim razie mieszkańcom Pomorza Zachodniego?
Mówimy o tym od bardzo długiego okresu czasu. Nasz program, który zresztą tutaj mam, w tej chwili już rozumiem, nie ma tych bezpośrednich relacji. Mogę panu redaktorowi ten program przekazać, proszę bardzo.
Lepiej, że pan przekazał swoim wyborcom. Lewica Usteru to godne życie, współpraca i rozwój. Co to znaczy?
I to niewątpliwie, jak pan redaktor odczytał to nasze hasło, to zdecydowanie bardziej wiarygodnie zabrzmi. Natomiast rzeczywiście program oparliśmy na czterech głównych filarach. Filar pierwszy to budowanie tożsamości regionalnej, to znaczy widzimy, że tutaj jest sporo zaniedbań. W sensie takim, że no, my musimy zacząć jako mieszkańcy województwa dbać o swój własny interes. W sensie takim, że tutaj
ale tożsamość to
uczyć,
ze słownika
to
języka, z języka
uczyć,
polskiego
tu powinniśmy studiować,
wspólne
tu powinniśmy
cechy,
pracować.
Wspólne cechy, które świadczą o pewnej odrębności. Czy...
Więc myślę, że to jest jakby ten kierunek. Oczywiście to musi być skorelowane z tym, co będzie się działo w powiatach, gminach, w ogóle w samorządach.
No dobrze,
więc darmowe żłobki, dobra opieka medyczna, no bo przecież województwo ma swoje szpitale, dobre drogi, infrastruktura. Tu po prostu musi się dobrze żyć i godnie żyć.
No dobrze, ale to może powiedzieć panie przewodniczący każdy, no trudno się z tymi postulatami, które pan w tej chwili wymienił, nie zgodzić.
No dobrze, no ale czy w tym zakresie coś zrobiono? Czy pan redaktor zauważył,
za chwilę o tym porozmawiamy.
Czy pan redaktor zauważył jakieś działania do tej pory
ale
w tym zakresie?
Ale na razie porozmawiamy o programie. Mamy tą tożsamość
dalej.
Czyli
jest tożsamość. Druga rzecz to jest oczywiście gospodarka. I tutaj jest kilka istotnych kwestii, które chcieliśmy poruszyć i o których uczciwie mówimy. Nie ukrywamy, że dzisiaj jest wielki problem, jeżeli chodzi o odbudowę przemysłu stoczniowego. W tym zakresie stanowisko SLD i Komitetu SLD Lewica Razem jest takie, że proponujemy, ażeby ten przemysł odbudowywać w oparciu o stocznię remontową Gryfia, która nie jest w najlepszej sytuacji, też doskonale o tym wiemy, ale zwracamy uwagę na to, że mamy dzisiaj 3 podmioty gospodarcze, dla których właściciele de facto jest Skarb Państwa, czyli Fundusz Inwestycyjny Mars, czyli Gryfia, Park Przemysłowy i IST3. I aż się prosi, żeby połączyć te podmioty w jeden, ażeby powstał silny organizm gospodarczy zajmujący się i remontami, i produkcją statków.
Ale nie tylko,
Oczywiście. Natomiast no, my chcemy w tej sprawie rozmawiać. To jest nasza koncepcja, nasza propozycja, o tym dyskutujemy. Chcemy wreszcie, czego nie było do tej pory, utworzyć radę gospodarczą złożoną z szefów wszystkich izb gospodarczych funkcjonujących na terenie województwa, przedstawicieli poszczególnych branż, uczelni wyższych, po to, żeby rozmawiać na przykład, w jaki sposób dysponować środkami z Regionalnego Programu Operacyjnego, których nam jeszcze pozostało blisko 3,5 miliarda do rozdysponowania, a czasu jest naprawdę bardzo mało. Chcemy po prostu uspołecznić te wszystkie decyzje gospodarcze. Ja już nie mówię tu o kwestiach infrastruktury, budowy portu kontenerowego. To jest szereg przedsięwzięć, które chcemy realizować. I to jest ten drugi filar. Trzeci filar to polityka senioralna. I to jest element dla nas bardzo istotny. No, wiemy dobrze, że każdy kiedyś będzie seniorem, każdy z nas będzie seniorem, każdy będzie emerytem. W związku z czym tutaj to godne życie powinno dotyczyć również tej grupy społecznej. I czwarty filar to jest filar związany z ochroną środowiska, z rolnictwem i z turystyką, no bo to z kolei jest charakterystyczne dla naszego regionu. My tutaj nie mamy kopalni węgla, nie wydobywamy.
No tak, dane z ostatniego roku, jeszcze oczywiście niepełne, są fantastyczne dla województwa zachodniopomorskiego. Przedstawił je marszałek Geblewicz. Zdaje się, 4 miliony turystów odwiedziło zachodniopomorskie. To 10% więcej niż w roku ubiegłym. Także rzeczywiście trafił pan w sedno.
Nie, no ja myślę,
trzeba korzystać z tych ludzi, tu przyjeżdżają i zostawiają pieniądze. Trzeba budować lepszą infrastrukturę.
Ależ oczywiście tak. Mhm. I tam jest szereg w tym programie pomysłów. Ja namawiam pana redaktora, żeby się zapoznać, bo na przykład po jezierze Drawskie drugimi Mazurami, to jest jakby pewna idea, którą chcemy wdrażać, którą chcemy budować. A jeżeli jeździmy w tamte rejony, no to widzimy, jakie to są
zapóźnienia,
wspaniałe turystyczne
rejony,
ale są zapóźnienia infrastrukturalne, ale do tego trzeba nie tylko samorządu województwa, trzeba samorządów powiatowych, samorządów
gminnych. Panie przewodniczący, dałem panu jak nikomu innemu prawie 3 minuty na to, żeby swobodnie mówić o programie. Teraz chciałbym, żebyśmy porozmawiali również co najmniej przez taki czas o pańskich ambicjach, bo ja słyszałem, że pan już w sumie podzielił najważniejsze stanowiska w sejmiku, bo jest pan pewny tego wyniku wyborczego, jaki sondaże, przynajmniej
wiem,
na poziomie ogólnopolskim.
Nie wiem, ma takie informacje. Rozumiem, że pan tego nie zdradzi.
Nie mogę tego powiedzieć.
Właśnie,
pan rozumie, prawda?
Nie, no ale absolutnie.
Ale
to
tak, rozumiem, że tak. Ma pan
ambicje,
aby zasiąść w fotelu marszałka bądź wicemarszałka. Członek zarządu to pewno za mało. A w najgorszym razie przewodniczącego sejmiku. Pan wie, że tego rodzaju ambicje mają również inni politycy. To jest oczywiste, że dotychczas sprawujący władzę, czyli PO i PSL, przedstawiciele tych partii, chcą nadal swoje dzieło na Pomorzu kontynuować. No ale sondaże wskazują, że te wybory może też wygrać Prawo i Sprawiedliwość. Wiadomo, kandydatką na marszałka jest Małgorzata Jacyna-Witt, ale są też inni politycy, którzy chcą to stanowisko objąć. Pan bierze udział w tych, to nie jest złe słowo, rozgrywkach, w tym rozdawaniu stanowisk, ewentualnych scenariuszach. Polityk musi być jak szachista, 2-3 ruchy do przodu.
Tak, oczywiście tak, natomiast...
Czyli ma pan ambicje bycia marszałkiem.
Już wyjaśniam, natomiast chcę wyraźnie powiedzieć, my w tych grach, czy jakichś tego typu dyskusjach nie uczestniczymy, bo na początku powiedziałem, że jesteśmy partią głęboko w oczy. Jesteśmy partią po przejściach i już byliśmy i w koalicjach rządowych, już byliśmy ministrami, już to wszystko było dzielone, a później wyborca, no mówiąc krótko, pokazał, gdzie jest nasze miejsce w szeregu, chociażby w ostatnich wyborach parlamentarnych. Nie ma co dzielić tutaj skóry na niedźwiedziu. Ja przestrzegam wszystkich i wszystkie ugrupowania, żeby tego nie robić, w trosce również o szacunek dla wyborcy, no bo najpierw trzeba znaleźć się w stuprocentowej pewności, że
SLD wejdzie do sejmiku z dobrym wynikiem. Czy w ogóle
nigdy
wejdzie do sejmiku? Pan nie ma?
Nie mam.
Nie ma pan takiego samego przekonania, jeśli chodzi o Radę Miasta?
Nie mam przekonania, że jeżeli chodzi o wszystkie organy samorządu, natomiast...
A lider nie powinien mówić, że jesteśmy
wszystko,
w dobrej kondycji i wygramy te wybory?
Robimy wszystko, żeby znaleźć się w samorządach z bardzo mocną ekipą, no bo przecież do wyborów każda partia idzie po to, żeby te wybory wygrać i co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Natomiast w kontekście, pewnie pan redaktor mówi o naszej konferencji prasowej w kontekście tych różnych funkcji. Rzeczywiście ja powiedziałem, i to bardzo uczciwie, i powiedziałem to z pełną świadomością, że jeżeli jestem jednym z liderów opozycji, Sojusz Lewicy Demokratycznej jest w opozycji, to rzeczą naturalną jest, że ten narzekający Wieczorek, który mówi, że ten zarząd źle robi, my byśmy zrobili inaczej, to w pewnym momencie, jak dochodzi do wyborów, musi uczciwie powiedzieć, tak, ja jestem przygotowany do tego, jeżeli wyborcy powiedzą, że Sojusz Lewicy Demokratycznej powinien rządzić w naszym województwie, jestem zdecydowany, ażeby przejąć stery województwa.
I zostać marszałkiem.
I zostać marszałkiem. Mhm. Jestem do tego przygotowany, ale to wynika z mojej odpowiedzialności, czyli mówiąc krótko, na pewno nie będzie tak, że będziemy się gdzieś tam za kimś chować, a ja krytykuję, mówię, że mógłbym zrobić to inaczej i będę uciekał przed tą odpowiedzialnością. Nie będę. Życzyłbym panu redaktorowi, mieszkańcom województwa i sobie, żebyśmy taki problem po wyborach mieli.
Dobrze. SLDC jest oczywistą oczywistością, samodzielnie rządzić nie będzie, jeżeli w ogóle dostanie się do sejmiku, bo jak sam pan stwierdził, nie jest to pewne.
Poza śmiercią
podatkami, wiadomo.
Bądźmy szczerzy.
Wiadomo. Ale jeżeli założymy taki oto scenariusz, wysoce prawdopodobnym jest to, że Prawo i Sprawiedliwość osiągnie bardzo dobry wynik, bądź nawet wygra wybory do sejmiku. Tak pokazują sondaże.
Skąd taka pewność, panie
redaktorze? Ja nie mam takiej pewności. Ja mówię, że wysoce prawdopodobnym jest. Do pewności to jeszcze kawałek od tego. Że dobry wynik osiągnie zapewne standardowo tutaj tradycyjnie Platforma Obywatelska. Wejdą bezpartyjni Krzystka i SLD. Jak koalicja zostanie zawiązana? W jaki sposób?
Koalicję się zawiązuje po wyborach.
Panie przewodniczący, muszę teraz niestety panu przerwać.
Tak,
z całą sympatią do pana muszę przerwać.
Nie ma problemu żadnego.
Pan powiedział, że był w opozycji, czy jest politykiem opozycyjnym w stosunku do rządzących, do Platformy Obywatelskiej, PSL-u.
Tak.
Więc trudno mi sobie wyobrazić, żeby po wyborach pan powiedział, że teraz to wy przegraliście wybory, to ja będę teraz z wami, będę z wami działał i założymy wspólnie koalicję, po to, żeby przegonić PiS.
Pan
przekona wyborców do takiego ruchu?
Panie redaktorze, ale sam pan powiedział, że to jest gdybanie, czysta teoria, duże prawdopodobieństwo. A co się stanie, jeżeli się okaże, że Sojusz Lewicy Demokratycznej te wybory wygra i będzie miał 15 mandatów w sejmiku?
Przecież
tego nie można wykluczyć.
Przewodniczący, tego to kupię panu ciężarówkę najlepszego wina za całoroczną swoją pensję.
Nie, to
składam panu jednoznaczną deklarację. Pan nie musi mi nic, wie pan, składać, bo nawet nie chcę z panem zakładać.
Rozumiem.
Ale tak się nie stanie, proszę pana.
Ale dlatego nie dywagujmy. Jeżeli by było wiadomo, jakie będą koalicje powyborcze, to po prostu...
Dobrze.
Po co iść do wyborów? Po co w ogóle o tym rozmawiać?
Cieszę się, że przyznał pan, że ma pan ambicje i chce wziąć odpowiedzialność, jak pan
absolutnie
to...
Absolutnie tak, bo uważam, że jest to uczciwe, jeżeli do tej pory krytykowaliśmy, mówiliśmy, że można zrobić to inaczej, to naprawdę można inaczej rządzić w naszym województwie.
Dobrze, i pan ma zamiar osiągnąć ten dobry wynik wyborczy z osobami na liście, które pochodzą bezpośrednio, czy związane są z systemem komunistycznym, które są symbolem... Tak, bardzo złego.
Proszę bardzo, będę przekonywał pana redaktora, że to nie
spróbujemy,
jest złego.
Spróbujemy z przedstawicielami tych, którzy stanowili o aparacie przymusu bezpośredniego. Ja nie mówię tu o członkostwie w PZPR, bo wielu ludzi porządnych było w Polskiej Zjednoczonej Partii. O tym nie rozmawiajmy, panie przewodniczący.
No tak, bo byśmy
i nie traćmy czasu.
Bardzo trudny czas, bardzo trudny moment, żeby zobaczyć, ilu członków PZPR jest w Prawie i Sprawiedliwości.
Wszystkich polskich partiach działających na polskiej scenie są członkowie PZPR-u. To nie ulega wątpliwości. Ale my rozmawiamy
Ktoś był w PZPR-ze, to był złym
pan chce tę dyskusję sprowadzić właśnie na ten poziom, a ja nie chcę tak dyskutować. Ja chcę rozmawiać o tych, którzy byli częścią aparatu bezpośredniego przymusu w PRL i gorliwie wykonywali swoją robotę. I powiem panu tak, że cynicznym z państwa strony, tak mi się wydaje, jest to, że pani Leszczyńska znajduje się na listach, a jej billboard wisi wie pan gdzie?
Na Zawadzkiego.
Tak jest, to przypadek oczywiście.
Nie.
No właśnie, czyli pan...
Bo tam było wolne miejsce.
Nie, panie przewodniczący. Dlatego wisi na Zawadzkiego.
Ja się już boję, bo ten billboard został zniszczony.
On wisi na Zawadzkiego.
Wczoraj widziałem, że został zniszczony.
Dlatego, że na osiedlu Zawadzkiego duża część osiedla to byli milicjanci, wojskowi, też niestety funkcjonariusze służby bezpieczeństwa. I to nie jest żadna tajemnica.
No dobrze, więc ja się pytam, ale w czym jest problem?
Bo w tym ja się pytam, nie czy nie warto w 2018 roku odciąć się od tej dramatycznej przeszłości komunistycznej, uosabianej przez takie postaci jak pani Leszczyńska? Czy nie warto powiedzieć dość?
Nie.
Czy nie warto powiedzieć dość?
Ja już czegoś teraz nie rozumiem. Słucham przedstawicieli polskiego rządu, którzy mówią, jest stulecie niepodległości, bądźmy razem, trzeba to wszystko świętować.
Ale nie stajemy współpracownikami SBK-ami, panie redaktorze,
ale to co, to 45 lat w tym stuleciu nie było powojennych? No to jest niekonsekwencja dopiero. Ja bardzo przepraszam. Absolutnie zgadzam się i chcę to wyraźnie powiedzieć. Ci wszyscy, którzy w tamtym okresie popełniali...
W jakim tamtym okresie? W okresie zbrodni komunistycznych? Jakim
jakich
tamtym,
panie zbrodni komunistycznych? Ci, którzy w tamtym
czarną
okresie...
Czarną księgę komunizmu, panie przewodniczący, pan przeczytał, ja polecam tę lekturę.
Ci, którzy w tamtym okresie byli złymi ludźmi, bo czy w tamtym, czy w tym okresie, wielu też takich jest, ich trzeba karać, ale od tego tak, są pani... sądy. Natomiast od tego nie jest IPN, z całym szacunkiem nie jest Radio Szczecin i nie pozwolę na to, ażeby mówić, panie... że oto ci, którzy pracowali przed 89 rokiem, to są źli ludzie. Pan redaktor się uczył przed 89 rokiem, tak. Ja też. Tak, i co, tak. Jest pan złym człowiekiem?
Ale to
ja
nie
w PZPR-ze nie byłem, ale co, że ktoś był w PZPR-ze, to jest od razu złym
panie
człowiekiem?
Przewodniczący, pan
to jest kompletnie chore myślenie.
Wchodzi pan na obszar, którego ja w ogóle nie dotknąłem, na którym w ogóle nie byłem.
No dobrze, ale jeżeli
ja
mówi
mówię,
pan o pani
mój
Leszczyńskiej,
przekaz jest następujący.
No to ja mówię o prostym przekazie. Ja
mój przekaz jest następujący. Zawiera się w pytaniu, czy skompromitowani funkcjonariusze aparatu przymusu, przymusu bezpośredniego, komunistycznych służb, powinni znajdować się z taką przeszłością. No ja panu
dobrze,
powiem, jaka
pan
przeszłość.
Powie, no
to
właśnie.
Ja panu coś teraz pokażę. No ta pani, która wygrała, ma poparcie posłów PiS-nazistowskich. Tak? Była funkcjonariuszka Służby Bezpieczeństwa, skomentowała wynik plebiscytu prasowego, który wygrała 93-letnia weteranka Armii Krajowej, major Danuta Szykrznian-Ososka, pseudonim,
dobrze,
ale pan pozwoli, pseudonim Sarenka, łączniczka AK okręgu Wilno, represjonowana w ZSRR i PRL, została laureatką, jak pan wie, plebiscytu głosu szczecińskiego na kobietę.
No to jest odgrzewany kotlet.
Ale przy okazji, panie przewodniczący, ale to pokazuje,
systemem,
ale to pokazuje
pan
kim
mówi, no.
Pani Leszczyńska jest, z jakiego systemu wyrosła i jakie wartości są jej bliskie.
Ja rozumiem, że no jeżeli pan prezydent świętej pamięci Lech Kaczyński wręczał pani Danucie Leszczyńskiej medal,
i to
jest wtedy oczywiście
na, i to jest glejt na sprawiedliwość i na bezstronność i na dobre oddanie ojczyźnie pani Leszczyńskiej.
Nie, nie. Sprawiedliwość dobrze. To jest całkowicie inna sprawa. To jest ta podła ustawa, która zabrała
dobrze.
Tym ludziom
emerytury bo chcę
i dlatego oni będą
chcę
o to
rzeczywiście,
walczyć.
Bo dobrze, długo rozmawiamy, musimy tę rozmowę przedłużyć. Już informuję o tym realizatora, że rozmowa będzie dłuższa. Panie przewodniczący, proszę powiedzieć, wróćmy do województwa. Co w województwie nie domaga? Co trzeba zmienić? A może wszystko jest w porządku?
Nie no, jakby było wszystko w porządku.
I mi nie chodzi teraz o strukturę samorządu, tylko w ogóle o strategię wojewódzką.
Znaczy, po pierwsze tak, strategii wojewódzkiej nie ma, żeby była jasność, no bo ostatnia strategia...
Czyli odpowiedź na pytanie, czym to województwo ma być, jakie ma być?
Nie ma tego, tak? Po raz kolejny na ostatniej sesji przedłużaliśmy te terminy. Ja już nie chcę mówić o tych wszystkich tłumaczeniach, ale jeżeli rozmawiamy o strategii, którą przyjęliśmy w 2010 roku i do dzisiaj nie ma nowej strategii po 8 latach, no przecież wszyscy widzimy, świat się zmienia, Europa się zmienia, my się zmieniamy. Tak. To są całkowicie inne wyzwania. Rzecz druga. Do tej pory nie było i nie widziałem ze strony rządzących rzeczywiście jakiejś głównej idei, czym to nasze województwo ma być. No więc ja wspomniałem o chociażby kwestiach związanych z terenami stoczniowymi. Tu nie ma w ogóle żadnego zainteresowania. Wcześniej mówiliśmy, okej, obwodnica zachodnia Szczecina, no to są wielkie inwestycje, warto to robić. Pewnie, że to nie jest inwestycja wojewódzka, ale dobry gospodarz po prostu pomaga, wspiera, inspiruje, spotyka się, dyskutuje i tego nie było. Właściwie przez ostatnie lata, jakbyśmy tak zobaczyli, czy jest coś charakterystycznego, co by charakteryzowało w skali kraju, czy w skali Europy województwo zachodniopomorskie, nie ma. No nie ma takiego...
No turystyka.
Nie ma, no może turystyka. Natomiast oczywiście to nie jest tak, że wszystko było złe, no bo wiadomo, że urząd funkcjonuje.
Pieniądze są jakoś tam
pieniądze są jakoś tam wydawane, a te, w naszej ocenie te pieniądze można było wydać lepiej, efektywniej. Oczywiście dzisiaj zarząd, pan marszałek, panowie członkowie i panie członkowie zarządu jeżdżą, przecinają te wstęgi, podpisują umowy. Jest wrażenie takie, że jak nie będzie platformy u steru województwa, to to wszystko upadnie. Nie, środki są środkami.
A gdyby pan swoim wyborcom, bo jeszcze tydzień intensywnej kampanii, gdyby pan swoim wyborcom na spotkaniach bezpośrednich miał powiedzieć, co się nie udało, jakie były największe porażki w województwie, przekonując do swojego programu, że ja to zrobię lepiej, co by pan wymienił?
No, tych porażek trochę było, no bo ja już nie chcę mówić o kwestiach związanych z nadzorem nad tymi wszystkimi instytucjami, kwestiach związanych ze szpitalami, chociażby kwestii tej katastrofy na zamku. No, to najlepiej pokazuje, w jaki sposób do tych wszystkich inwestycji podchodziliśmy. Więc dzisiaj niewątpliwie wymaga to zmiany funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego i, mówiąc krótko, wyjścia Urzędu Marszałkowskiego na zewnątrz, bo ja jestem przerażony, jak rozmawiam i dyskutuję z ludźmi, oni często nie wiedzą, po co ten sejmik w ogóle jest, po co ten Urząd Marszałkowski jest. Właściwie, czym on się zajmuje? To najlepiej pokazuje, jaka była mała aktywność z naszej strony i to jest to między innymi budowanie tożsamości, o którym na początku mówiłem. Być może trzeba zdecydowanie tutaj zwiększyć te działania. Nie próbujące indywidualne osoby, marszałka, dyrektora szpitala i tak dalej, ale może samą instytucję.
Pan powiedział o tym połączeniu nieszczęsnym, pańskim zdaniem oczywiście, szpitali. Pan powiedział o katastrofie budowlanej na Zamku Książąt Pomorskich. Nadal nic nie wiemy.
Oficjalnie nadal nic nie wiemy. Tak jest. 10 milionów już wydaliśmy, żeby to zabezpieczyć.
Tak, natomiast województwa, to też trzeba obywatelom nieustannie przypominać, dysponują jednak potężnymi budżetami.
Oczywiście.
Potężnymi. Te wpływy z podatku CIT na przykład w zachodniopomorskim są coraz, coraz wyższe. No jest co wydawać, prawda?
Tak.
To są kwoty miliardowe.
To są kwoty miliardowe plus regionalny program operacyjny, więc to jest naprawdę ważna instytucja. Aha. A do tego chociażby kwestie dotyczące transportu, bo przecież ten transport zbiorowy to jest sejmik województwa, o czym niewiele również mieszkańców wie. I ja z przerażeniem widzę, że w tym zakresie nic nie robimy. A są gminy na terenie województwa, gdzie nie ma żadnego przystanku. Ani przystanku PKS, ani przystanku.
To jest to zwijanie kolejowego. Państwa, o którym niestety mówi PiS. Prawda, z pańskiego punktu widzenia.
Więc dzisiaj po prostu trzeba o tym rozmawiać i tutaj trzeba
szukać. Ale dwie rzeczy jeszcze mnie interesują. Nie wiem, czy pomijane, ale trochę zbywane jednak. Sam nie wiem do tej pory, bo rozmawiamy o tym już kilka lat, może i nawet kilkanaście, kurczę, się zastanawiam nad tym, ile lat my na ten temat rozmawiamy. Ile siedzib ma Urząd Marszałkowski? Pan wie?
Oj, to się zmienia. No, myślę, że w sumie gdzieś koło 10, natomiast rozmawiamy o tym już 10 czy 12 lat i gdyby podjęto tą decyzję, tak jak sugerowaliśmy wielokrotnie.
Ale zlecono projekt wykonawczy jakiejś firmie, która...
Szkoda gadać. To są następne wyrzucone pieniądze w błoto.
Dwa lata te prace, czy trzy, trwają nad projektem. Tak, chyba nie jest skończony ten projekt. Chyba w ogóle umowę wypowiedziano.
Umowę wypowiedziano, dokładnie, więc to pewnie będzie zadanie dla radnych następnej kadencji. Natomiast...
Ale pan uważa już na marginesie, pan uważa, że siedziba jest absolutnie w jednym miejscu konieczna?
Znaczy ja powiem tak. Wydajemy jako budżet województwa z naszych podatków 5 milionów rocznie na wynajem różnych lokali, w różnych lokalizacjach. Mm-hmm. Więc jeżeli 10 lat temu podjęto by decyzję dotyczącą tego, budujemy siedzibę, tak? No to za 50-60 milionów wybudowano by tą siedzibę i dzisiaj po 10 latach nie dość, że nie płacilibyśmy tych kosztów związanych z najmem, płacilibyśmy tylko raty od ewentualnie zaciągniętego kredytu i mielibyśmy już własną siedzibę.
Dobrze.
Nie podjęto tej decyzji. Okay. Straciliśmy 50-60 milionów.
I ta druga kwestia, którą chciałem poruszyć. Czy pan uważa, że te zabiegi, te czynności budowlane, które mają miejsce na Łasztowni, dotyczą Morskiego Centrum Nauki, to jest rozpoczęcie budowy?
A gdzie tam? No to jest oczywiście kabaret, także no to to najlepiej pokazuje, że panowie się no, po prostu bawią za nasze pieniądze, a to jest zupełnie, zupełnie bez sensu. Ja przypomnę tylko, mówię, ja jestem elektrykiem, nie znam się na sprawach budowlanych, ale dla mnie jest logiczną rzeczą, że jeżeli wchodzi generalny wykonawca, to on wyburza i buduje. Jeżeli coś się robi na raty, to na ogół się za to więcej płaci, bo trzeba ekstra przywieźć sprzęt, najpierw wyburzyć, później ktoś następny wyjdzie, zacznie kopać fundamenty. Robione to jest tylko i wyłącznie pod wybory i to jest to, o czym powiedziałem. To jest zabawa władz województwa za nasze
pieniądze. Dariusz Wieczorek był naszym gościem. Serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, wszystkiego dobrego.